Message three is on the
poselstwo
speaking
trzecie jest o przemawianiu Pana Jezusa na temat Jego przyjścia.
This is really quite a wonderful subject.
To naprawdę wspaniały temat, ponieważ otrzymamy kilka wersetów, które są zapisem bezpośredniego, osobistego przemawiania Pana odnośnie Jego przyjścia, Jego paruzji. W Nowym Testamencie znajduje się wiele fragmentów, które wymagają od nas właściwego zrozumienia, interpretacji tych słów. Możemy mieć pewność, że otrzymamy je dzięki posłudze tego wieku wraz z wizją tego wieku. Zanim przejdę z wami przez plan, pragnę zwrócić waszą uwagę na dwa fragmenty pańskiego przemawiania w Ewangelii Łukasza odnośnie pochwycenia, gotowości wierzących na czas pochwycenia, kiedykolwiek ono nastąpi. Zdecydowanie jest to bardzo pouczające. Zanim zacznę czytać 17 rozdział z Łukasza, chcę na coś zwrócić uwagę. Ma miejsce bardzo bliski związek pomiędzy zwycięzcami, którzy zostają pochwyceni, a życiem przez nas chrześcijańskiego życia w sposób, w którym jesteśmy gotowi, by utracić nasze życie duszewne ze względu na Pana, a także ze względu na Ewangelię, zgodnie z Ewangelią Marka. Nie oznacza to, że praktykujemy ascetyzm, pozbawiamy się zdrowego posiłku, który jest smaczny. Oznacza to, że nie żyjemy jak bezbożni ludzie, którzy oddają się przyjemnością duszy, a także, jak to tylko możliwe, unikają cierpień. Jesteśmy raczej gotowi i chętni, by podążać za Panem, obierając Jego drogę i czyniąc Jego wolę, bez względu na to, ile kosztuje to naszą duszę. Musimy odłożyć na bok to, musimy być zachowani od tamtego. Jednak jest to bardzo ważne nauczanie samego Pana. Jeśli chcecie za mną podążać, wtedy ci, którzy utracą życie duszewne w sposób, który starałem się opisać, zapierając się przyjemnością duszy, tak, by być z Panem jedno i za Nim podążać. Ci będą zwycięzcami, którzy wejdą do radości Pana i zachowają swoje dusze, życie duszewne przez 1000 lat. Będą doświadczać najwznioślejszej radości. W 17 oraz 21 rozdziale Łukasz zapisał bardzo pomocne słowa od Pana, które chciałbym przeczytać i krótko skomentować. Rozdział 17, wersety od 26 do 36. I jak to miało miejsce za dni Noego, tak też będzie za dni Syna Człowieka. Ludzie jedli, pili, żenili się, za mąż byli wydawani aż do dnia, w którym Noe wszedł do arki i przyszedł potop i zniszczył wszystkich. Podobnie, jak to miało miejsce za dni Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, sadzili, budowali. Ale w dniu, w którym Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i zniszczył wszystkich. Tak będzie w dniu, w którym Syn Człowieka się objawi. W tym dniu ten, kto będzie na dachu, a jego dobra w domu, niech nie schodzi, aby je zabrać. A ten, kto jest na polu, podobnie, niech nie wraca do tego, co w tyle. Pamiętajcie żonę Lota. Kto by się starał zachować swoje życie duszewne, straci je. A kto by je stracił, zachowa je przy życiu. Mówię wam, tej nocy dwoje ludzi będzie na jednym posłaniu. Jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą razem meły. Jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Dwóch będzie na polu. Jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Pan opisuje tutaj panującą sytuację na świecie w czasie jego przyjścia. Jak wielu bezbożnych ludzi na świecie będzie żyło dla przyjemności posiadania jak największej ilości pieniędzy i rozrywki. Nie będą w żaden sposób myśleć o Bożym zamyśle i woli. Będą karmić swoje dusze, jak to tylko możliwe. W Stanach Zjednoczonych tak wiele bogatych, młodych kobiet i mężczyzn będzie mówiło: o, już tego spróbowałem, chcę czegoś więcej, czegoś innego. To będzie określało ten wiek. Tak, jak było za dni Noego, aż jak to miało miejsce za dni Lota, aż. Dlatego tak bardzo ważnym jest, byśmy słyszeli słowa Pawła w drugim liście do Tymoteusza, rozdział 4, gdy mówi on o tych, którzy miłują pańskie ukazanie się, a następnie wspomina Demasa, który go porzucił, ukochawszy obecny wiek. Żaden chrześcijanin, który kocha obecny wiek, nie zostanie pochwycony jako pierwociny. Następnie pańskie przemawianie łączy ogłupiające pobłażanie życia w świecie ze wszystkimi materialnymi rzeczami. Pomaga nam zrozumieć coś niesamowicie istotnego, mianowicie to, że potrzebujemy wszelkiego rodzaju rzeczy, by żyć ludzkim życiem. Potrzebujemy ubrań, transportu, a w obecnych czasach elektroniki. Pan powiedział, jeśli jesteś na dachu, wszystko, co cenne, znajduje się wewnątrz domu. Nie schodź, by je zabrać. O nie, mój iPad. Moja ulubiona sukienka. O nie, mój ulubiony krawat. Czy czymkolwiek to jest. Nasz album z fotografiami ślubnymi. Nie wracajcie po to. Jeśli jesteście na polu, nie wracajcie. Ci, którzy są pochwyceni, wewnętrznie są oddzieleni od rzeczy, których potrzebują. Nie wracajcie po wasz samochód, czymkolwiek to jest. W domu mam wiele książek. Mam również wiele książek w biurze. Nie chcę wracać po książkę czy książki. Korzystam z nich głównie w celach badawczych, do studiowania. Jednak nie chcę wracać po jedną, by zostać tutaj pozostawionym podczas wielkiego ucisku. Następnie Pan powiedział: pamiętajcie żonę Lota. O czym powinniśmy pamiętać? Wyszła z Sodomy wraz z mężem. A anioł poinstruował ich wszystkich, by wyszli i nie obracali się za siebie. Jednak ona się obejrzała. Dlaczego? Ponieważ była przywiązana do Sodomy w swoim sercu. Następnie, jak wczoraj wspomniałem, mamy pewien przykład. Wierzący, którzy żyją normalnym życiem, są pochwyceni, ponieważ są wewnętrznie gotowi. Gdy nadchodzi czas pochwycenia, nie będzie się w nas działo nic nadzwyczajnego, jakbyśmy nagle mieli dojrzeć w życiu, czy natychmiastowo zostać przeobrażeni, czy w sekundę w pełni dojrzeć. Nie. Zostaniemy porwani zgodnie z tym, jak żyliśmy i tym, jacy jesteśmy. Następnie przechodzimy do rozdziału
21.
I spojrzymy na niego z innej perspektywy.
In chapter 21, and then verses 34.
W rozdziale 21 mamy wersety od 34 do 36, gdzie Pan przemawia o sytuacji na świecie, o tym, co ma miejsce, a następnie mówi: ale zważajcie na samych siebie, aby wasze serca nie były obciążone przepiciem i pijaństwem. Możecie powiedzieć: nie mam z tym problemu, nie piję i nie interesują mnie żadnego rodzaju okropne imprezy, to czy tamto. Cóż, przejdźmy dalej. I troskami tego życia. Troski tego życia mogą nas obciążyć. I aby ten dzień nie spadł na was nagle niczym sidła. Niektórzy z nas mogą być obciążeni obawami o finanse, zdrowie, wykształcenie na uniwersytecie, to czy tamto. To może nas tutaj zatrzymać. Natychmiast pojawia się pochwycenie, a my jesteśmy obciążeni i nie reagujemy. Musimy zareagować tak szybko, tak błyskawicznie, jak tylko pojawia się wezwanie.
Werset 35.
Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na obliczu całej ziemi. Ale bądźcie czujni w każdym czasie, prosząc usilnie, abyście zdołali ujść przed tym wszystkim, co ma się stać, i stanąć przed Synem Człowieka. Mamy tutaj słowo odnośnie bycia czujnym, w pogotowiu, zwracając uwagę na to, co dzieje się wokół nas. Obecnie w Stanach Zjednoczonych ma miejsce tak wiele okropnych, bezprawnych, niszczących, pełnych nienawiści sytuacji. jest prawie niemożliwym, by nie zwracać na to uwagi, żeby nie rozważać, nie być zaniepokojonym, by się nie modlić, by nie szukać Pana. Być może jednak sytuacja się uspokoi i przezwycięży w tym kraju życie dogadzania sobie. Wciąż musimy być czujni w związku z sytuacją na świecie, prosząc usilnie, modląc się, abyśmy zdołali ujść, zdołać mieć siłę, by zwyciężyć, by ujść przed tym wszystkim, co ma się wydarzyć. Przed czym? Przed wielkim uciskiem. Nie powinniśmy mieć obsesji na tym punkcie. Jednak Pańskie Słowo wyraźnie mówi, że musimy się modlić. Panie, zbaw mnie od godziny próby, od wielkiego ucisku. Usilnie Cię o to proszę. Chcę przed tym ujść. Jednak po mojej stronie muszę zwyciężyć. Muszę zostać duchowo wzmocniony. Muszę przezwyciężyć to wszystko, co mnie powstrzymuje. Ujść i stanąć przed Synem Człowieka. Część wersetu 36 odpowiada Księdze Objawienia 14, gdzie mowa jest o tym, że pierwociny zostaną pochwycone do niebios, by stać przed Bogiem i Chrystusem. Tak jest więc Pańskie przemawianie do Jego uczniów oraz do nas. Wiek, w którym żyjemy, coraz bardziej i bardziej ulega degradacji, by stać się jak wiek za dni Noego i Lota. Musimy zdać sobie z tego sprawę. Musimy zostać wewnętrznie oddzieleni, nawet od tego, co potrzebujemy, by w tym przypadku nic nas nie trzymało. Musimy być gotowi, by stracić nasze życie duszewne z Jego naturalnymi przyjemnościami, tak, byśmy mogli być z Panem jedno, byśmy mogli Mu służyć, za Nim podążać, czyniąc wolę Boga, budując Kościół, troszcząc się o świętych, wylewając całą naszą istotę, porzucając to, co posiadamy, nasz czas, czymkolwiek to jest. Następnie musimy być czujni w tym wieku, w pogotowiu, nie pozwalając, by cokolwiek nas obciążało. Tak, musimy troszczyć się o nasze zdrowie. Jednak nie miejcie na punkcie tego obsesji. Niech to was nie pochłonie. Jestem w Pańskim odzyskiwaniu od prawie 54 lat i zawsze byli drodzy święci, aktywnie promujący tego rodzaju dietę, jedzenie, opiekę zdrowotną, suplementy, witaminy. Mówią, o, nie idź do lekarza czy szpitala, zrób to. Niektórzy byli bardziej gorliwi, promując to wszystko podczas głoszenia Ewangelii. Nic nie powinno nas obciążać. Troski nie muszą nas obciążać. Chrystus jest naszą wyrozumiałością. Wtedy się modlimy. Panie, wzmocnij mnie, bym został wyratowany z końca tego wieku. Modlę się, bym uciekł. Szczególnie modlę się, Panie, o to, bym stanął przed Synem Człowieka. Jest to bardzo zasadnicze, jednak nie jest to słowo wstępne. Jest to pierwsza część poselstwa. Przechodzimy do 9 wersetów, które stanowią zapis przemawiania Pana Jezusa odnośnie Jego przyjścia. Pamiętajcie, proszę, że używamy słowa przyjście, ponieważ nasze tłumaczenie oddaje greckie słowo parousia, która tak naprawdę oznacza obecność. Pańskie przyjście to Jego obecność. Pierwsze, w sposób, który nie jest widoczny czy wykryty przez ludzi na ziemi. Następnie pod koniec ucisku zostanie ukazane. Punkt pierwszy. Bo jak błyskawica wychodzi ze wschodu i świeci aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieka. To oczywiście jest czymś widocznym. Błyskawica, piorun, błysk. Punkt A. Powtórne przyjście Chrystusa ma dwa aspekty. Ukryty, związany z Jego czujnymi wierzącymi, i jawny, związany z niewierzącymi Żydami oraz z poganami. Punkt B. Błyskawica symbolizuje tu aspekt jawny, dotyczący tego, co nastąpi po wielkim ucisku. Natomiast nadejście złodzieja w wersecie 43 symbolizuje aspekt ukryty, dotyczący tego, co wydarzy się przed wielkim uciskiem. Tak więc piorun, błysk, odnosi się do Pańskiego jawnego przyjścia, o którym wspomina drugi list do Tesaloniczan, werset 8. Przychodzi on ze swoją oblubieńczą armią. Później przeczytamy werset i bardziej zagłębimy się w kwestię ukrytego przyjścia. Przyjdzie jak złodziej, by pochwycić niektórych. Punkt C. Przyjście Pana, przypominające światło błyskawicy, będzie zatem znakiem końca Jego parusji. Wynika stąd, że Pan jest jak elektryczność. Wielu z nas widziało błyskawice. Mogą być zatrważające. Gdy będzie przychodził wraz z oblubieńczą armią w ten sposób, będzie to elektryzujące dla całej ziemi. Punkt drugi. Gdzie są zwłoki, tam zbiorą się sępy. Pan to powiedział. Gdybym zawężył się do własnego czytania i studiowania, trwałbym w całkowitej ciemności. Co to oznacza? Dlaczego Pan o tym mówi? Czym są zwłoki? Czym są sępy? I dlaczego zostają zebrane razem? To wydaje się być taki straszny obraz. Jednak jest to Pańskie przemawianie. Powinniśmy być gorliwi w tym, by wiedzieć, co to oznacza. Punkt A. Sępy odnoszą się tu do Chrystusa i Jego zwycięzców, którzy ruchliwymi, lotnymi armiami wyjdą do boju z Antychrystem i jego armiami i zniszczą je pod Armagedonem. B. Kiedy Chrystus się ukaże, On i Jego zwycięzcy zjawią się prędko z powietrza, niczym sępy. Główną myślą tutaj jest to, że sępy odnoszą się do Chrystusa i zwycięzców. Z pewnością Tutaj dodaję od siebie, będą tam zwłoki Antychrysta i fałszywego proroka oraz armii pod Armagedonem. My pojawimy się z powietrza szybko jak sępy. Tak właśnie będzie. Gdy rozważam to z wami, wewnątrz mnie po prostu pojawia się modlitwa, prawie że wołanie. Panie, chcę być jednym z sępów. Chcę być tam z Tobą i zwycięzcami w czasie Armagedonu. Wierzę w to, o czym mówi Nowy Testament. To się wydarzy. Życie, które znamy, świat, który znamy, nie będą trwać bez końca. Zbliżamy się do końca tego wieku. Punkt trzeci. Wtedy Królestwo Niebios będzie przyrównane do 10 dziewic, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Werset ten wspomina dziewice i ich lampy. Jednak nie będziemy się skupiać na lampach czy roztropnych dziewicach, które miały olej w naczyniach, którym to jest duch przesycający ich duszę. Chcemy ujrzeć oblubieńca. Dziewice udają się na spotkanie z oblubieńcem. Punkt A. My jesteśmy dziewicami, które wychodzą na spotkanie oblubieńca, a Chrystus tym oblubieńcem, który przychodzi. Wiemy z innego poselstwa, a także życiostudium Ewangelii Mateusza, Księgi o Królestwie, której w bardzo jasny sposób została przedstawiona różnica pomiędzy dwoma kategoriami dziewic oraz co oznacza olej w ich naczyniach, a także ci, którzy wchodzą i nie wchodzą na wesele. Proszę was jednak, by wasza wiedza na ten temat nie przeszkodziła wam skupieniu się na wspaniałej kwestii, jaką jest spotkanie oblubienicy z oblubieńcem. Punkt B. W Biblii widzimy parę wszechświata. Oblubieńca i oblubienicę. Gdy Chrystus powróci, będzie oblubieńcem, który przychodzi po oblubienicę. Jak zapewne wiecie, ostatnie, szóste poselstwo z weekendowej konferencji Dnia Pamięci było o przygotowaniu oblubienicy. Spoglądam ku Panu i modlę się, by każdy aspekt tamtego planu oraz każdy aspekt przygotowań Pana był dla nas czymś rzeczywistym, częścią naszego życia. Nie musimy panikować, nie musimy być w strachu. Powinniśmy po prostu być w pogotowiu. Panie, chcę wzrastać ku dojrzałości i muszę zostać zbudowany. Muszę przygotować szatę weselną. Muszę być częścią Twojej pięknej odpowiedniczki. Panie, rozwiń moją wiarę i miłość. Panie, wyszkol mnie, bym był jednym z wojowników Twojej armii. Nie powinniście tego odpuszczać. Ci, którzy czuwają, są w pogotowiu. Docenią każdy dzień rozwoju dany od Pana. Punkt C. Królowanie Boga, Królestwo, wiąże się ze ślubem Chrystusa. Ślub ten zaś stanowi wynik ukończenia wiecznej Bożej ekonomii.
Message 1.
W pierwszym poselstwie podkreślałem, że wiek ten jest wiekiem tajemnicy. Zaś w poselstwie drugim znajduje się punkt dotyczący tego, w jaki sposób musimy być w tej tajemnicy, w tajemniczym budowaniu ciała Chrystusa. Punkt ten odnośnie przygotowanej oblubienicy oraz o małżeństwie Chrystusa odnosi się do panowania Królestwa, które jest wynikiem dopełnienia Bożej odwiecznej ekonomii. Musimy tutaj rozważyć, dociekać i ponownie się modlić. Panie, modlę się, żebym zanim przyjdzie pochwycenie, mógł uczestniczyć w wypełnieniu, realizacji Twojej odwiecznej ekonomii. Nie chcę znajdować się w sytuacji niepełności, niedostatku życia, doświadczenia i wzrostu Chrystusa. Nie chcę być odosobnioną jednostką. Nie chcę być niezależny. Pragnę mieć udział w wypełnieniu boskiej ekonomii. Punkt pierwszy. Ekonomia Boża w Nowym Testamencie polega na tym, by za pośrednictwem Chrystusowego odkupienia i boskiego życia uzyskać dla Chrystusa oblubienicę, Kościół. Spoglądamy tutaj na Bożą ekonomię z perspektywy uzyskania oblubienicy dla Chrystusa. Musimy Panu mówić, że Go kochamy. Mamy wspaniały hymn. Panie, Tyś jest cudownym oblubieńcem. Cudownym oblubieńcem, którego Bóg nam wyznaczył. Następnie się modlimy. Panie, chcę być częścią Twojej oblubienicy. Pragnę, by moje życie przyczyniło się do przygotowania dla Ciebie oblubienicy, byś mógł ją mieć. Punkt drugi. Dzięki nieustannemu działaniu Ducha Świętego na przestrzeni wszystkich wieków, cel ten zostanie osiągnięty pod koniec tego wieku. Gdy Pan wypowiadał te słowa, był to początek tego wieku, około 2000 lat temu. Teraz oto jesteśmy. Nie w pełni pod koniec tego wieku, w ostatnich 3,5 latach 70. tygodnia. Jednak wierzę w powszechnym sensie, że się do tego zbliżamy. To może się właściwie wydarzyć w raczej niedalekiej przyszłości. A jednym z głównych wyznaczników dla tych, którzy prawdziwie znają Bożą ekonomię, znają serce Ojca, który pragnie przygotować żonę dla swojego Syna, jest to, czy oblubienica się przygotowała. To Księga Objawienia 19. Oblubienica się przygotowała w wersetach od 7 do 9. Dalej w tym rozdziale Pan siedzi na białym koniu. Jego oblubieńcza armia siedzi na białych koniach. A On powraca, by rozprawić się z wrogiem i zaprowadzić królestwo. Punkt czwarty. Jest to pańskie przemawianie do przywódców religijnych, gdy był sądzony. Odtąd ujrzycie Syna Człowieka, siedzącego po prawej ręce mocy i przychodzącego na obłokach nieba. Poprzedzając ukryte przyjście, przychodzi on w chmurze. Teraz jest on widoczny. Punkt A. Pan był Synem Człowieka na ziemi przed ukrzyżowaniem. Jest Synem Człowieka w niebiosach po prawej ręce Boga od czasu zmartwychwstania. I będzie Synem Człowieka także wtedy, gdy powróci na obłokach. Będzie on Synem Człowieka, pierworodnym Synem Boga, z boskością i człowieczeństwem. A jego oblubieńcza armia będzie zastępem, armią Boga Człowieka, bosko-ludzka, powieleniem pierwszego Boga Człowieka. I przyjdzie Syn Człowieka. Człowiek musi bezpośrednio rozprawić się z wrogiem. A Pan podczas przyjścia będzie Synem Człowieka, tak jak jest Nim teraz. Punkt B. Aby wypełnić Boży zamysł i założyć Królestwo Niebios, musiał być człowiekiem. Bez człowieka nie mógłby zrealizować się na ziemi Boży zamysł, ani powstać Królestwo Niebios. Ta część wraz z podpunktami nie stwierdza bezpośrednio, ale sugeruje, czy przynajmniej wskazuje, że naprawdę musimy znać Pana jako Syna Człowieka. Musimy się stać Jezusowo-ludzcy. Potrzebujemy Go jako naszej ofiary z pokarmów. Musimy zostać ukonstytuowani Jego bosko ubogaconym człowieczeństwem. Punkt piąty. Przypomnienie wersetów z Księgi Objawienia. I dam mu gwiazdę poranną. Słowo jemu oznacza tutaj zwycięzcę. Oczywiście mężczyźnie lub kobiecie. Poranna gwiazda. Nie Słońce Sprawiedliwości, o którym wspomina Malachiasz. Jawne przyjście Pana. Podczas tego przyjścia będzie Słońcem. W Jego ukrytym przyjściu będzie poranną gwiazdą. Wciąż będzie bardzo ciemno, tuż przed świtem. Jednak nie śpią ci, którzy czuwają, są w pogotowiu, wypatrywali, więc widzą poranną gwiazdę. Punkt A. Gdy Chrystus powróci, potajemnie będzie gwiazdą poranną w formie nagrody dla zwycięzców, którzy czuwają w oczekiwaniu na Jego przyjście. Wszystkim pozostałym ukaże się jawnie jako Słońce. Malachiasza 4:2. Punkt pierwszy. W Królestwie Pan ukaże się jawnie swemu ludowi jako Słońce. Punkt drugi. Przed wielkim uciskiem ukaże się potajemnie zwycięzcą jako gwiazda poranna. Jaka będzie cecha tych, którzy ujrzą go jako poranną gwiazdę? Mówimy o ich duchowym stanie. Nie śpią, są w pogotowiu i czuwają. W ich wewnętrznej świadomości. Tak więc dwie kobiety meły w młynie. Jedna była zajęta nie wiadomo czym. Druga wewnętrznie była w pogotowiu. Przytomna. Czuwała. Dwóch mężczyzn na polu tak samo. Proszę, nie zadawajcie kłopotliwego pytania odnośnie dwojga, którzy leżeli na tym samym posłaniu. Gdy tylko fizycznie się obudzili, ten, który czuwał, od razu odpowie. On po prostu czekał na ten moment. Chodzi o to, żeby czuwać, być w pogotowiu. Nie wypatrujemy jednak zewnętrznych sygnałów, czy to jest Antychryst. Obserwujemy panującą sytuację na świecie, jednak wewnętrznie czuwamy. Punkt B jest cytatem z hymnu 200 w angielskim hymnarzu dotyczącym wszechzawierającego Chrystusa oraz kwestii światła. Gwiazdą poranną również jesteś, nagrodą dla nas. Ciemność wciąż panuje, a gwiazda świeci tym, którzy ukochali Pana. Pomóż nam, Panie, kochać nieustannie to światło i widzieć daleko. I w czuwaniu i w modlitwie szukać Ciebie niczym gwiazdy porannej. Cóż za wspaniały hymn. Nie śpiewamy go zbyt często. Śpiewamy go używając tej samej melodii co hymn 8.14. Drogocenny życia znalazłem skarb. Punkt szósty.
If therefore you will not watch,
jeśli więc nie będziesz czuwał, przyjdę jak złodziej i w żadnym razie nie będziesz wiedział, o której godzinie przyjdę do ciebie. Pan przyrównuje się do złodzieja, którego nie widzicie, niczego nie słyszycie, a on po prostu przychodzi. Szuka czegoś cennego, skarbu. Złota, srebra, monet. Mówimy o złodziejach na świecie. Pan przyjdzie po swoich zwycięzców. I mówi, czuwajcie. Przemawia do całego kościoła w Sardes, do kościołów miejscowych. Mówi także do Sardes, który oznacza denominacje, które wyszły z reformacji. Niekompletne protestanckie kościoły, niekompletne w ich odzyskiwaniu. Punkt A. Złodziej przychodzi o niewiadomej porze, by ukraść to, co cenne. Żaden złodziej nie wyśle do was SMS-a mówiącego: przyjdę wieczorem o 11.27, by was okraść. Nie. Jest raczej zupełnie na odwrót. Pan Jezus przyjdzie w ukryciu jak złodziej do tych, którzy Go kochają i zabierze ich jako swój skarb. Czy nie pobudza was to do modlitwy? Panie, pragnę, byś mnie wykradł jako część tego skarbu. Panie, czy mogę Cię prosić, byś mnie wykradł, gdy przyjdziesz niczym złodziej? Będę szczęśliwy, będąc wykradzionym przez Ciebie. Nie pozwolę, by posiadł mnie wróg. Nie pozwolę, by świat miał nade mną kontrolę. Należę do Ciebie. Kocham Cię. Chcę Cię oglądać twarzą w twarz. Chcę być częścią Twojej oblubienicy. Chcę zostać pochwycony przed tron. Chcę zostać wyratowany z tego niegodziwego wieku. Chcę Cię ujrzeć jako gwiazdę poranną. Panie, wykradnij mnie. Wtedy Pan już powiedział, ale może wspomnieć ponownie. Pozwól, że uczynię Cię wartym wykradzenia. Uczynię Cię moim skarbem. Pozwól mi wpracować w Ciebie bogactwo mojej wszechzawierającej istoty, czyniąc Cię skarbem. I wtedy Cię wykradnę. Z Twojej strony czyń to poprzez łaskę, którą jestem dla Ciebie i poprzez życie zmartwychwstania, którym jestem w Tobie. Wtedy wypatrujcie gwiazdy porannej i ku zdziwieniu zostaliście wykradzeni, pochwyceni. Czy nie brzmi to tak słodko, tak zachęcająco? Punkt B. Ci, którzy kochają Pana, są skarbem, po których przyjdzie On potajemnie, niczym złodziej, by go zabrać. C. Ponieważ Chrystus przyjdzie ukraść cenne rzeczy, powinniśmy dążyć do tego, żeby być cenni, zasługiwać na to, żeby On nas ukradł, gdy przyjdzie potajemnie. To takie zachęcające. Nie chodzę w koło oceniając świętych, nie analizuję, nie osądzam nikogo, jednak czasem po prostu wyczuwasz, ta cenna osoba, ta starsza siostra, ludzko postarzający się brat, od kiedy ich widziałem ostatnio, są jeszcze bardziej cenni niż kiedykolwiek wcześniej. I to tak dobrze, że nie mają o sobie takiej świadomości. I to po prostu nas dotyka i zachęca. Punkt D. Normalny chrześcijanin to taki, który zasługuje na to, by Pan go ukradł. Nie musicie więc być w czymś super. Nie musicie zostać użyci do tego, by wzbudzić 100 kościołów. Czy też być starszym wraz z innymi w kościele, gdzie jest 10 tysięcy świętych, czy jakakolwiek inna liczba. Nie musicie zajmować żadnej pozycji, czy jakiejkolwiek zewnętrznej funkcji. Po prostu chcecie być normalni według Boga. Nic dziwnego, że brat Nee napisał książkę Normalne życie chrześcijańskie. Nie bohaterskie, nic spektakularnego, ale normalne. Panie, po prostu chcę być normalny. Uczyń mnie normalnym chrześcijaninem, kwalifikującym się do bycia wykradzionym. Punkt E. Ze względu na to, że Pan przychodzi jak złodziej, wymaga się od nas czujności i gotowości. Czujność służy danej chwili, dotyczy chwili. Gotowość wymaga procesu. Nie staniecie się nagle gotowi. Możecie zwrócić waszą istotę i teraz być czujni, jednak nie możemy stać się gotowymi w jednej chwili. To wymaga czasu. Teraz w punktach rzymskich 7, 8 i 9 mamy Pańskie przemawianie. I w każdym z tych wersetów mówi: przychodzę szybko. Księga Objawienia 3:11. Przychodzę szybko. Trzymaj się mocno tego, co masz, aby nikt nie zabrał Twojej korony. Księga Objawienia 22:12. Oto przychodzę szybko, a moja nagroda jest ze mną, aby odpłacić każdemu według tego, jakie jest jego dzieło. Następnie werset 20-20. Tak, przychodzę szybko. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Mamy dobry czas. Pozostało mi około 10 minut. I zanim przejdę przez ostatnią część planu, leży mi coś na sercu i w moim duchu, o czym chciałbym się z wami podzielić. Po prostu jako wasz brat, który służy Panu oraz wam i który troszczy się o was. Wspomniałem wcześniej o niektórych bardzo doświadczonych, wiernych braciach pośród nas. Zwolenników promujących studiowanie Nowego Testamentu, Biblii, by dowiedzieć się, jak niektórzy powiedzieli, że znają rok, w którym przyjdzie Pan. Niektórzy bracia, którzy przyjęli to słowo, rozmawiali ze mną, że próbowali tak czynić. Poświęcili wiele czasu i energii i określili oni ten rok. Następnie ten brat się nie zgodził, mówiąc, że nie jest to właściwy rok. Kilka lat temu, ale było to jeszcze w tym stuleciu, na pewnej konferencji, wierny, drogi brat, po prostu ogłosił rok, który, jak wierzył, jest tym, w którym Pan powróci. Po prostu zaapelowałem, nie rozkazując czy żądając. Nie jestem Bogiem, który ma władzę. Apeluję. Nie poświęcajcie się temu. Załóżmy jednak, że ktoś, powiedzmy, że ja jestem tym kimś, poświęcam się oczywiście hipotetycznej ilustracji. I gdybym wam powiedział, że studiowałem słowo, studiowałem proroctwa i że wiem, że Pan powróci w 2047. Jaki miałoby to wpływ na życie świętych? 2047. Jak ktokolwiek mógłby się modlić, przyjdź, Panie Jezu? Pamiętacie pieśń i modlitwę z banera, przyjdź, Panie Jezu, przyjdź, Panie Jezu, przyjdź. Skąd miałaby się pojawić taka tęsknota, gdybyście się po prostu modlili, Panie, przyjdź za 27 lat. Nauczanie może mieć dość drastyczny efekt na tych, co przyjmują takie nauczanie. On nie przyjdzie przed 2047. Wtedy być może mogliby się zapytać, czy masz na myśli ukryte czy jawne przyjście? Ukryte czy jawne? Jeśli masz na myśli ukryte przyjście, zatem nie nastąpi ono przed 2050. Jeśli masz na myśli jawne przyjście, wtedy ukryte nastąpi w 2043, coś takiego. Wtedy wróg może tego użyć do osiągnięcia uwagi ludzi, czy zabrać wiele ich czasu. Nikt z nas nie wie, jak wiele czasu mamy w naszym ludzkim życiu. W Słowie nie znajdziemy niczego, co powie nam, byśmy studiowali w ten sposób. W posłudze brata Lee, na ile mi wiadomo, nie ma niczego, co zachęca nas do rozwikłania tego. Jednak otrzymujemy z tej posługi tak wiele pomocy do tego, by się przygotować. Zanim przejdę przez tą część, chcę zwrócić uwagę na słowa Pana, które wypowiedział trzykrotnie, że przyjdzie szybko, przychodzę szybko. Gdybym wam powiedział, że przyjdę szybko do Sztokholmu, wtedy moglibyście pomyśleć, o, ten brat przyjdzie do końca miesiąca. Ponieważ nasze poczucie czasu i tego, gdy mówimy wkrótce, tak jak powiedziałem, że przyjdę szybko, wkrótce, wiecie, że nie mam na myśli 18 lat. Gdy mówię, że zrobię to szybko, wiecie, że nie chodzi o przyszły rok. Jednak Pan powiedział, przychodzę szybko. I mówię, amen. Panie, Ty powiedziałeś, przychodzę szybko. Jednak musimy zadać pytanie. Być ostrożni i nie wprowadzać własnego poczucia czasu. Możecie mu zadać pytanie, co ma na myśli, przychodzę szybko, skoro minęło już 2000 lat. Próbuję to zobrazować. Może więc odpowiedzieć z uśmiechem. Z mojego punktu widzenia minęło tylko kilka dni. Słowa przychodzę szybko przebudzają nas, wzbudziły w nas tęsknotę za Jego powrotem, motywują nas do tego, by być gotowymi. Jeśli jednak ktoś mówi, że On przyjdzie w 2047-2050, co te słowa dla was oznaczają? One nic nie znaczą. Zdajecie sobie sprawę, że macie mnóstwo czasu. Pod koniec Biblii, w Księdze Objawienia 22:20, ponownie mówi, przychodzę szybko. To Jezus, który wciąż mówi, przychodzę szybko. Przeczytamy o tym i zakończymy. Punkt 7. Przychodzę szybko. Trzymaj się mocno tego, co masz, aby nikt nie zabrał Twojej korony. Zostało to wypowiedziane do Filadelfii, oznaczającego odzyskany Kościół. A Pan wzbudza w Kościele w swoim odzyskiwaniu odczucie, że przychodzi, ponieważ Kościół ten go kocha. Musimy mieć poczucie Jego przyjścia. Ponownie, jeśli będziecie mówić, że przyjdzie za 30-40 lat, nie możecie mieć tego poczucia. Jednak Pan pragnie, byśmy je mieli. Wzgórze świątynne może zostać dzisiaj oczyszczone, a podpisanie paktu z europejskim przywódcą w przyszłym miesiącu. Dzisiaj jesteśmy w 70. tygodniu. Musimy być gotowi i mieć wewnętrzną świadomość, pragnienie i tęsknotę. Pozwólcie, że pozostanę pod przykryciem Pana. Raz za razem modlimy się z moją żoną, z tą tęsknotą. Panie, po prostu wróć, przyjdź. Panie, jak długo jeszcze? Dokonaj zmiany tego wieku i zaprowadź królestwo. Modlimy się o to, Panie. Punkt B. Wszystkie kościoły w Pańskim odzyskiwaniu powinny kochać Pana, pozostając pod wpływem Jego przyjścia. Nie po prostu kochać Pana w sposób, do którego przywykliśmy, a pozostając pod wpływem Jego przyjścia. Punkt C. Tak długo, jak świadczymy o Panu w Jego odzyskiwaniu, Jego przyjście powinno być dla nas cenne. Jest to cenne. Miejmy nadzieję, że dzieci z tak wielu rodzin pośród nas, szczególnie te w wieku ponad 11-12 lat, są zbawione i ochrzczone, zapewne niektóre nawet jeszcze wcześniej, żyją w atmosferze życia normalnym ludzkim życiem, życiem rodzinnym, troszcząc się o ich ludzkie obowiązki. Jednak w atmosferze drogocenności przyjścia Pana. Rodzice nie muszą ich uczyć, nie muszą zbyt wiele mówić. Wpływa na nich atmosfera. Punkt 8. Oto przychodzę szybko, a moja nagroda jest ze mną, aby odpłacić każdemu według tego, jakie jest Jego dzieło. Taka jest nagroda Królestwa, jakie jest Jego dzieło. Nie szukamy żadnej nagrody w tym wieku. Nie chcemy pochwały. Nie chcemy być popularni, doceniani. Nic z tych rzeczy. Nie powinniśmy porównywać się z innymi. Nie, po prostu czynimy to, do czego Pan nas przydzielił. Punkt A. Pan powtarza ostrzeżenie. Przychodzę szybko, abyśmy zastanowili się nad nagrodą, którą On odpłaci nam przy swoim powrocie. Musimy tutaj rozważyć Pańskie przyjście w odniesieniu do nagrody dla świętych. Panie, będę coś miał. Rzetelną pracę, wiernie wykonaną, godną nagrody. Bo zupełnie szczerze, Panie, chcę być z Tobą przez 1000 lat w Królestwie. Punkt B. Gdy Pan przyjdzie, odpłaci tą nagrodą, dosłownie zapłatą, każdemu z wierzących po ich pochwyceniu przy swoim tronie sędziowskim. Punkt 9. Tak, przychodzę szybko. Wtedy Jan odpowiada. Amen. Przyjdź, Panie Jezu.
Amen.
Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Jest odpowiedzią do Pańskich słów. Tak, przychodzę szybko. Ponownie, jeśli wierzymy, że Pańskie przyjście nastąpi w 2047, 2050, 2061, co oznaczają słowa przychodzę szybko? Rozumiemy to, że przyjdzie za 35-40 lat. Jak możemy powiedzieć Amen, przyjdź Panie Jezu? Możemy tylko powiedzieć, bardzo dobrze Panie, przyjdź za wiele lat. Nie jest to duch z Księgi Objawienia. To nie duch posługi, która nas doskonaliła. I spoglądam ku Panu, że nie jest to zdecydowanie duch tego poselstwa. Punkt A. Pan nas ponownie ostrzega, że przychodzi szybko. B. Cała Biblia kończy się pragnieniem, by Pan przyszedł, wyrażonymi słowami modlitwy. Przyjdź, Panie Jezu. Chcę to ponownie przeczytać. Cała Biblia kończy się pragnieniem, by Pan przyszedł. Wyrażonym słowami modlitwy. Przyjdź, Panie Jezu. Zakończymy to poselstwo, przynajmniej moją część poselstwa, tą prostą modlitwą. Tak, przyjdź, Panie Jezu.